A naszym gościem jest pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kłaniam się pani dyrektor, pani redaktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam słuchaczy, witam ojca redaktora.
No to może o tym marszu ostatnim, ale też w kontekście w ogóle jakiejś takiej jesieni marszowo-spacerowo-rajdowej w Polsce. No i jeszcze w okresie tej pandemii, z którą mamy do czynienia. Również dziennikarze ucierpieli podczas ostatniego marszu. To może od tego zacznijmy. Jak państwo monitorują pracę dziennikarzy i no i ewentualnie konsekwencje, które ponoszą wskutek no na przykład tego, że fotoreporter tygodnika Solidarność dostał od policji z broni gładkolufowej?
Ja, to jest, jeżeli zaczniemy od tej ostatniej sprawy, czyli właśnie tego postrzelenia przez policję pana Tomasza Gutrego z tygodnika Solidarność, to jest to naprawdę najbardziej bulwersująca, skandaliczna sprawa, wymagająca pilnie, skrupulatnego, bardzo dokładnego wyjaśnienia, jak do tego mogło dojść, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przecież strzelano do człowieka, który w ogóle nie atakował policji, czyli jakby argument ten taki koronny, że policjanci po prostu odpowiedzieli atakiem, bo byli sami tak brutalnie atakowani. Tutaj w ogóle nie ma miejsca, to było niewielkie. Człowiek ten, pana, czy mówię tak może, pan fotoreporter, pan Tomasz stał niedaleko, został trafiony w twarz. Operacja wyjęcia tej kuli trwała kilka godzin w nocy. Kula miała 7 centymetrów. To nie jest jakaś zabawka, jakieś coś malutkiego, prawda? Bardzo świadomie trzeba takiej broni przecież używać i w ogóle ona, jej nie wolno użyć powyżej pasa w górę, więc nie wiem gdzie i w jakich okolicznościach trafiła to właśnie w twarz, gdzie jest i strzaska na kość i głęboko w twarzy ta kula utkwiła. Jeszcze dokładnie skutki zdrowotne tego będą dopiero w ogóle analizowane, więc dlaczego w ogóle człowiek, który nie stawiał żadnego oporu, miał aparat fotograficzny w ręku, był przedmiotem ataku policji, prawda? Tutaj trzeba sobie jeszcze na jedną rzecz uświadomić. W momencie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie podejrzewamy prowokację, to musimy pamiętać o tym, że zaatakowanie dziennikarza to jest bardzo dobry element prowokacji, bo wtedy, prawda, po prostu sprawa będzie nagłośniona. Zwykłemu człowiekowi, może to zabrzmi brutalnie, co w tej chwili powiem, bardzo trudno, gdyby znalazł się na miejscu tego pana Tomasza, przeciętny uczestnik Marszu Niepodległości, pewnie zanim dziennikarze by do niego dotarli, zanim on by wiedział się zachować, żeby poinformować dziennikarzy, to przecież on by tego nie robił, tylko zajmował się tym, że jest osobą naprawdę poważnie dosyć ranną, skoro został w twarz trafiony przedmiotem, mówię, kula, która ma długość 7 centymetrów, więc zwykły człowiek, zanim przebiłby się do mediów, to tak naprawdę zainteresowanie być może tą sytuacją trochę by opadło, gdzieś to by było z boku po prostu już później głównych tematów dnia, głównych relacji. Tutaj wiadomo, ten strzał spowodował, że temat tego, że jakieś brutalne zamieszki były, że po prostu trzeba było strzelać do ludzi, tak? Tak się źle zachowywali, został momentalnie nagłośniony przez media. To jest ten element taki, bym powiedziała, naprawdę bardzo wymagający wyjaśnienia, kto i dlaczego strzelał, czy to było zgodnie z rozkazem, czy też nie, bo dzisiaj przecież taka informacja się pojawiła, że to było wbrew rozkazom jakichś szefów tej operacji policyjnej. Ja mam tylko też informacje oczywiście medialne, więc po prostu to śledzę. Na pewno jako będziemy się po prostu mocno tej sprawie przyglądać, pełne wsparcie dla poszkodowanych dziennikarzy, bo również są takie relacje dziennikarzy, gdzie oni po prostu byli pałowani, uderzeni, gdzie po prostu ich popychano. To też są sytuacje, w których można powiedzieć tak jakby prowokowano tych dziennikarzy, bo jeżeli ktoś miał napis na plecach press, jak dziennikarka gazety tygodnika Newsweek, czy na kasku napis press, to już w ogóle w sytuacji takiej, której się tam przy takich starciach, zamieszkach można znaleźć, to jest pod jakby ochroną państwa. Tutaj policja powinna być na pewno nie jest stroną atakującą dziennikarzy, znając po prostu to, że dziennikarz na miejscu zdarzenia jest pod szczególną ochroną w takiej sytuacji, gdzie po prostu on jest biernym obserwatorem tego, co się dzieje, relacjonuje to i sytuacja, w której policja atakuje dziennikarzy, jest absolutnie niedopuszczalna, jest skrajnym naruszeniem zasady wolności słowa. Więc tutaj na pewno sprawa wymaga dogłębnego, bardzo szybkiego i dokładnego. Jeśli jeszcze mogę słowo, to chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dla nas, dla naszego środowiska, właśnie dla dziennikarzy, będzie bardzo ważne obserwowanie tego, jak teraz będzie policja się zachowywać, bo nie jest dla mnie po prostu rzeczą oczywistą, że poszkodowany fotoreporter po prostu powinien dostać odszkodowanie. Nie chodzi tylko tutaj o nasze słowne wsparcie dla niego. Oczywiście to będzie i nie ma w ogóle dwóch zdań, że zrobimy wszystko, by jego wesprzeć, ale to też chodzi o ten wymierny efekt. To jest skromny bardzo człowiek, bardzo zasłużony. Pracuje w tygodniku Solidarność, ma 74 lata i absolutnie po prostu, mówię, tutaj musi być jakieś odszkodowanie. I teraz pytanie będzie, czy będzie potrzebny, żmudny, bardzo kosztochłonny, czasochłonny proces sądowy do tego, żeby on mógł cokolwiek uzyskać, czy też policja zachowa się fair. Po wyjaśnieniu, po sprawdzeniu, to będzie możliwa ugoda i jakieś stosowne do okoliczności bezproblemowe odszkodowanie. Tutaj będzie naprawdę tutaj dla nas takim papierkiem lakmusowym tej postawy po prostu właśnie policji i szefostwa w ogóle całego tego pionu dotyczącego spraw bezpieczeństwa w Polsce.
A zachowanie też dziennikarzy, pani redaktor, jak pani patrzy na to, innych na przykład redakcji, no bo czy to jest tak, że jak na przykład pobiją dziennikarza Radia Maryja, no to część środowiska dziennikarskiego może nawet będzie się cieszyć z tego powodu. Może tego wprost nie wyrazi, ale mogę sobie wyobrazić, że tak będzie. Jak pobiją dziennikarza Gazety Wyborczej, może inna część będzie się z tego cieszyć, chociaż może głośno tego nie wyrazi, bo jeszcze nie wypada, chociaż po strajkach kobiet ja już mam wrażenie, że wiele rzeczy, których nie wypada, no jakby stają się pewną niestety normą uliczną i publiczną, więc możemy mieć z czymś takim do czynienia. Czy środowisko dziennikarskie no jakoś jest jeszcze przejęte wolnością słowa, niezależnie od tego, kto wygłasza daną opinię, dany pogląd, czy też ta stygmatyzacja, napiętnowanie, jak na przykład pobicie operatora, prawda, w Gdyni to chyba było,
w Gdańsku.
No właśnie, sąd oczywiście zwolnił pana, który tego operatora poturbował, pobił. Więc pytanie o taką solidarność dziennikarską, o tę troskę, o wolność słowa, o tą wolność opinii, którą można wyrażać. Mogę się z tobą nie zgadzać, ale możesz tę opinię przedstawić.
Ta zasada właśnie, że mogę się z tobą nie zgadzać, ale masz prawo mieć i głosić swoje poglądy, jak najbardziej jest absolutnie bardzo ważna, by w państwie demokratycznym mogła dotyczyć wszystkich obywateli. Jeśli mówimy o solidarności wewnętrznej środowiska dziennikarskiego, to już dawno z nią niestety nie mamy do czynienia. Ja to tłumaczę też tym pytanie, czy ci, którzy podają się za dziennikarzy, tak naprawdę są faktycznie dziennikarzami. Czy niektórzy nie są, nie mają jakiejś roli czasem w życiu publicznym, takich agitatorów wręcz, osób po prostu spełniających zupełnie inne zadania polityczne niż informowanie, czy takie jak powinny media, funkcji informacyjnej czy kontrolnej w stosunku do władzy, czy w ogóle do życia publicznego, więc jakby na pewno jest to z tą solidarnością zawodową, z tą solidarnością dziennikarzy nie tak, jak powinno być.
Bo kiedy patrzymy, patrzymy pani dyrektor też na relacje poszczególne, tak. No to mamy absolutny groch z kapustą, jeżeli idzie o zmieszanie informacji z publicystyką, czyli z już pewną sytuacją ocenną, kiedy no, oglądamy no, z całym szacunkiem, ale z jednej strony powiedzmy fakty TVN-u, a z drugiej niejednokrotnie wiadomości TVP, no to w zasadzie tam już ta narracja i co słuchacz ma myśleć już jest podane. Nasza audycja tak. polega na wygłaszaniu opinii, to jest publicystyka, to jest zupełnie co innego.
Jest inna sytuacja.
Ale za chwilę będą informacje w Radiu Maryja i tam nie ma być opinii, tam mają być fakty. Fakty są święte, opinie są wolne.
Jak najbardziej tak. Natomiast ja chciałabym właśnie tutaj, powinniśmy wrócić do tego tradycyjnego dziennikarstwa, do tej umiejętności oddzielania informacji od komentarzy, ale nie myśmy to wymyślili, ani że po prostu tak bardzo dzisiaj przesycone wszelkie przekazy medialne, także w mediach przede wszystkim społecznościowym, bo miejmy jakby to też na uwadze, że przekaz, który idzie dzisiaj do ludzi, do odbiorców, to nie jest tylko te media tradycyjne, o których tutaj byśmy rozmawiali, tylko przede wszystkim media społecznościowe, a tam już na pewno nie ma możliwości rozdzielania i nikt tego nie robi. To jest jeden wielki komentarz, byśmy powiedzieli, każdego, kto umieszcza wpisy na Facebooku, na Twitterze, od razu wiadomo, po której jest stronie. Natomiast jedno jeszcze bardzo niepokojące w tej całej sytuacji jest zjawisko, na które chciałam zwrócić uwagę. W mojej ocenie na pewno w Polsce mamy do czynienia z niesymetrycznością, z niesymetryczną sytuacją traktowania dziennikarzy właśnie jednej i drugiej strony. W momencie, kiedy kilka czy kilkanaście dni temu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że reporterki Gazety Wyborczej na strajku kobiet została jedna reporterka popchnięta, przewróciła się na coś też no, nagannego, że coś takiego miało miejsce w sytuacji, w której ona nie była oznakowana jako dziennikarka. To też nie chcę tutaj jakoś specjalnie analizować. No, mężczyzna popchnął kobietę, ona się przewróciła, to była dziennikarka, ale natychmiast została ta sprawa bardzo mocno nagłośniona, tak? Po prostu przez wszelkiego zabrał głos nawet chyba Rzecznik Praw Obywatelskich, z tego co dobrze pamiętam. Inne instytucje w sytuacji dość, bym powiedziała, no, o wiele mniej groźnej dla życia tej pani, niż powiedzmy sytuacja, kiedy mieliśmy do czynienia z pobitym właśnie operatorem Telewizji Gdańsk, gdzie po prostu zupełnie no, agresywny, brutalny sposób człowiek, który był w pracy, czyli relacjonował przeszukanie domu kogoś, kto miał postawiony zarzut, komu poważne zarzuty groziły i uczestniczył, jak wielu dziennikarzy, nie był jedyną osobą przecież tam, po prostu w tej całej akcji wówczas policji, więc on został pobity w ten sposób, że była potrzebna interwencja chirurgiczna, założone szwy, zwolnienie lekarskie, oko uszkodzone, bo nie mógł widzieć, i więc i do końca po prostu jeszcze, no nie wiem dokładnie, czy już wyszedł i wyzdrowiał zupełnie, czy jeszcze są skutki tego pobicia, bo w ostatnich dniach z nim nie rozmawiałam, tylko wcześniej, ale to przecież nie o to chodzi. Tak został on potraktowany, że wszyscy równo powinniśmy tutaj bić na alarm, że nie można bić w pracy dziennikarza, nie wolno tak traktować dziennikarza nikomu.
Ja powiem jeszcze więcej, pani doktor, tak. Nikogo nie wolno bić.
Nikogo nie wolno tak traktować, oczywiście, że tak. To tutaj ja trochę tak z punktu widzenia swojego zawodowego to skrzywienie takie, może po prostu proszę wybaczyć, ale to jest po prostu atak nie tylko na dziennikarza, na człowieka. Tutaj zaatakowano nas jako po prostu ludzi, którzy mają mieć odwagę być w takich miejscach, gdzie dzieją się rzeczy kontrowersyjne, trudne, właśnie po to, żebyśmy potem mieli z pierwszej ręki informacje. I ta wczorajsza sytuacja, to znaczy przedwczorajsza, z 11 listopada, jest absolutnie bulwersującą, bo tam możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś po prostu z osobą agresywną, człowiekiem, który jest chuliganem, który tak się zachowuje, bo jest niezrównoważony emocjonalnie. Wypadek przy pracy można by tak usprawiedliwiać, mówię tutaj w cudzysłowie. Ale policjant, żeby strzelał do fotoreportera obwieszonego wielkim aparatem z obiektywem, jak z innej epoki bym powiedziała, bo jakby miał ten pan swojego jakiegoś mały telefon, to jeszcze byśmy mówili, że może go pomylił z kibolem tego starszego pana, tak? Ale pierwszy rzut oka na zdjęcie i widać z tego zdarzenia, widać, że to jest jest po prostu ktoś w pracy, no bo nikt dzisiaj przecież...
Zwłaszcza, że mówi, że praktycznie tak. został tam sam, tak. a strzał nastąpił z 10 metrów, więc...
Tak, z bliskiej odległości, więc siłą rzeczy miał szczęście, że nic poważniejszego się nie... No, poważniejszego, że nie trafił kilka centymetrów wyżej, na przykład w oko, gdzie człowiek byłby kaleką do końca życia i po prostu i w ogóle zresztą ta kula mogła uczynić w głowie większe szkody jeszcze, chociaż kiedyś, do końca nie wiemy.
Kiedyś za rządów PO oko stracił reporter naszego dziennika właśnie.
Ależ oczywiście, że tak. Pamiętam tą sytuację, to było wtedy, kiedy protestujący, był protest rolników i właśnie policja ten protest rolników tłumiła i ile trwało procesy sądowe, żeby on dostał odszkodowanie. Przecież ten człowiek został bardzo okaleczony, bo był fotoreporterem, a stracił oko. I przecież to było tak żenujące obserwowanie tego procesu. Ja byłam szeregowym reporterem w tamtych czasach, więc nie miałam najmniejszego wpływu na to, żeby wypowiadać się, jak przebiega ten proces, ale jak długo to trwało, te instancje odwoławcze. Dlatego pamiętamy o tym, trzeba tę sprawę przywoływać jako precedens i zastanowić się, co tak naprawdę było przyczyną takiego, a nie innego zachowania policji po prostu na Marszu Niepodległości. Komu ta sytuacja, komu ta agresja policji, komu, powiem to wprost, prowokacja była potrzebna i przydatna.
Właśnie o ostatniej sytuacji, jeśli pani pozwoli, jeszcze o nią chciałbym zapytać, bo mówi pani, komu ta prowokacja, ta sytuacja była potrzebna. Wczoraj także... To chyba wczoraj było, bo te dni tak upływają. Była konferencja prasowa liderów Marszu Niepodległości, tam między innymi Robert Bąkiewicz. Panowie złamali prawo, bo byli bez maseczek w przestrzeni publicznej. I to jest fakt, z którym nie można dyskutować. Zresztą ci, którzy relacjonowali tę konferencję prasową, dziennikarze, którzy tam byli obecni, były kamery, wszyscy mogą to stwierdzić. Panowie się przedstawili, no ale kiedy skończyła się konferencja prasowa i powiedzieli, co mają do powiedzenia, patrol policji podszedł do nich, zaczął ich legitymować, chociaż no wiadomo, kto to jest. I w zasadzie są materiały od razu, które potwierdzają, no, że złamali prawo. No i mają być wnioski o ukaranie do sanepidu. Czy to nie jest też jakaś złośliwość, no i forma prowokacji wobec organizatorów Marszu Niepodległości? Znowu pytam o społeczne poczucie sprawiedliwości i symetryczność wobec tego, co obserwowaliśmy kilkanaście dni temu, choćby na tych spacerach organizowanych przez Strajk Kobiet.
Tak, jak najbardziej. Tutaj no, widać ewidentnie właśnie taką, jak to ojciec nazwał, złośliwość policji i po prostu takie też działania prowokacyjne, bo w sytuacji, kiedy po prostu one są podejmowane, byśmy powiedzieli, bez logicznego tak naprawdę uzasadnienia, to po prostu wiadomo, że chodzi też o to, żeby po prostu to środowisko, które jest w ten sposób zaatakowane, czyli osoby, które reprezentują organizatorów marszu, no po prostu potem były atakowane, bo wiele tych sprowokowanych do działań po prostu usztywnia się potem na swoim stanowisku i mówi to my wet za wet, oko za oko, wy tak do nas, to my inaczej, no bo jak przyjdzie za chwilę komuś płacić grzywnę bardzo wysoką w sytuacji, której na konferencji prasowej chciał się wypowiedzieć, no to będzie po prostu to kolejny powód do waśni, do kolejny powód do takiej konfrontacji, do tego, żeby potem tak naprawdę summa summarum nie było spokoju, nie było atmosfery do tego, żeby zajmować się prawdziwymi problemami, których przecież dzisiaj nie brakuje. To jest, my potem mówimy, że mamy tematy zastępcze w mediach, ale nie będzie można się od tego odwrócić. Nie będzie można przejść właśnie już do porządku dziennego o wiele bardziej istotnych spraw, tylko będziemy wracać do roztrząsania tego, czy aby na pewno ta grzywna była konieczna, czy i dlaczego tak, a nie inaczej po prostu się zachowała wtedy policja. To są właśnie takie podrzucane opinii też publicznej tematy, działania, które po prostu spowodują, że jeszcze będziemy się tym tematem musieli jako dziennikarze długo zajmować, może także po to, żeby odwrócić uwagę i nas dziennikarzy, i odbiorców naszych mediów od bardziej istotnych, bardziej ważkich tematów, które wtedy zejdą na plan dalszy.
Będziemy starali się być czujni. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, była naszym gościem. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję również. Do usłyszenia. Z panem.
Z panem Bogiem.